Odkąd Ewa została sekretną nałożnicą Bodzanty, rozprysła się dla niej dziwna tęcza, zataczająca wielobarwny łuk nad wzgórzem Majdanu. Wszystko przygasło. W skwarny letni wieczór szła z ogrodu chorych gruźliczych ku budynkowi administracyjnemu. Był już gęsty zmierzch. Krzewy zarysowywały się w oczach jako ciemne plamy o mglistych konturach. Drzewa były nieruchome, uśpione. Parkany ginęły już w mroku. Ewa była niespokojna, rozdrażniona, trwożna. Czuła, że obok niej pełza niedola, bolesny cień. Z odrazą myślała o tym, że może właśnie tego dnia Bodzanta... Kiedy zbliżyła się do głównego wejścia, w blasku elektrycznej kuli ujrzała stojącego na kamiennych schodach jakiegoś człowieka. Zadrżała od przeczucia, że ten człowiek na nią oczekuje. Miała w sobie szalony impuls, żeby się rzucić w bok i zniknąwszy w gąszczach ujść. Ale ów człowiek spostrzegł ją i powoli zstępował z kamiennych stopni. Szedł ku niej po zgrzytającym piasku. Pchnięta siłą wewnętrzną podeszła. Wtedy go poznała. Był to Płaza Spławski. Jego stanowcze, wykwintne, wojskowe ruchy były jedyne na świecie. Zanim się zrównał z Ewą i zanim mogła ujrzeć jego twarz, już była przezeń opanowana. Głos w piersi zamarł, wola zgasła. Spławski ukłonił się nisko, bezgłośnie, po czym zwrócił na prawo w kierunku drzwi prowadzących do sali oficjalnych przyjęć. Szła tam za nim. Mijając sień, rzęsiście oświetloną, spostrzegła, że Płaza nie ma na sobie dawnego ubrania, lecz przeciwnie, jest suto i elegancko ubrany w kostium skrojony z angielska. W wybitym oku tkwił monokl, na rękach ciemne rękawiczki. Wpuścił Ewę do saloniku, zamknął drzwi i jeszcze raz skłonił się nisko. Ewa spoglądała przygasłymi oczyma na jego twarz, spaloną teraz od słońca, złotawą, jednolitą, co czyniła zeń jakby mulata czy metysa. Doznała wrażenia, że on jest tylko na poły człowiekiem i drżała wobec jego woli. Wygodne jego odzienie, wysoki biały kołnierz koszuli, modnie wywinięty, jasny krawat z brylantem, dziwnie odbijały się od tej twarzy suchej, gołej, ciemnej, mistycznie zatopionej w otchłani woli, twarzy proroka czy wodza. Miała gardło tak ściśnięte, że nie mogła wymówić słowa. Blaski, szybkie i słabe, migały w jej źrenicach. Przybysz poprosił ją ruchem spokojnym, żeby usiadła. Spełniła to posłusznie. Wówczas sam, nie zajmując miejsca, rzekł cicho, jakby z radością dla nasycenia jej radości. Przychodzę do pani na skutek zleceń Łukasza Niepołomskiego. Łukasza Niepołomskiego? Powtórzyła, poddając się radości, ale nie mogąc na razie pojąć, co to nazwisko oznacza. Mam od niego do pani list. List od Łukasza? Westchnęła, budząc się ze swego snu. Sięgnął ręką drżącą ze wzruszenia, jakby od wewnętrznych łez drżącą, wydobył prześliczny mały portfel i wydostał list. Obejrzała adres zaklejonej koperty i poznała pismo Łukasza. Rozdarła ją i poznała pismo Łukasza wewnątrz. Zaczęła czytać. Nie wiem, jak się przed tym obronić, co myśleć, jak żyć dalej. Napisz, że zapomniałaś, że źle wspominasz, że ze wzgardą. Może to wszystko uciszy we mnie straszny stan smutku. Im silniej chcę zapomnieć, zatracić w sobie wspomnienia, tym silniej one opanowują duszę. Tracę możliwość rozumowania. Zawsze widzę ciebie, czuję ciebie przy sobie, pragnę być z tobą. Powinienem zabić w sobie te myśli. Nie mogę żyć z nimi dłużej. Znoszę męczarnie. Całe szeregi przywidzeń, rojeń o szczęściu, o oddaniu się do ostatniej kropli tobie jednej, ukochanej mojej kobiecie. Nie wiem, czy kocham ciebie, czy tylko moje wyobrażenie o tobie, czy jestem obłąkany, ale życie moje rwie się w strzępy, a każdy strzęp broczy krwią. Mogę żyć tylko w bezwzględnym oddaniu się, a nie mam nic, co bym mógł ukochać. Jestem związany, dopuszczam się występku.